Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o nadkristościach prawdziwych i rzekomych oraz o agranulocytozie. Nadkristość prawdziwa jest proliferacyjną chorobą układu krwiotwórczego ze szczególnym rozrostem układu czerwonokrwinkowego wraz z jednoczesnym rozrostem układu białokrwinkowego i płytek krwi. Czerwienica prawdziwa, czyli nadkrwistość samoistna, określana jest także jako stan zwiększenia liczby krwinek czerwonych ponad normę dla płci i wieku. Jest to stosunkowo rzadko spotykana choroba występująca częściej u mężczyzn niż u kobiet, ujawniająca się w średnim lub starszym wieku, niekiedy tylko występująca rodzinnie, gdzie opisywano zmiany genetyczne. Choroba została po raz pierwszy opisana w 1892 roku przez Vaqueza, dlatego określana jest także chorobą Vaqueza-Oslera, którego istota polega poza rozrostem układu krwiotwórczego szpiku na zwiększeniu nie tylko masy retrocytarnej, ale także objętości krwi krążącej wraz ze wzrostem jej lepkości, co jest z kolei powodem występowania objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takich jak bóle i zawroty głowy, szum w uszach czy zaburzenia widzenia. Ze strony układu sercowo-naczyniowego najbardziej charakterystyczne dolegliwości to zwłaszcza duszność, dolegliwości wieńcowe, powikłania zatorowo-zakrzepowe i nadciśnienie. Ponadto występują objawy skórne, takie jak zaczerwienienie twarzy, sinica, zarówno skóry, jak i błon śluzowych, świąd skóry oraz zapalenie spojówek, przekrwienie twarzy, a także bóle kości, zwłaszcza dotyczące kończyn, drętwienia, kłucia, zaczerwienienie szczególnie obwodowych części, zwłaszcza palców. Stwierdzane są także takie objawy jak powiększenie wątroby, śledziony, czyli spleno i hepatomegalia, krwotoki, zakrzepy, owrzodzenia przewodu pokarmowego. Choroba początkowo może nie dawać dolegliwości, jednak zwiększenie objętości i lepkości krwi jest powodem wzrostu oporów w naczyniach krwionośnych wraz z występowaniem nadciśnienia tętniczego i następową niewydolnością krążenia. Przebieg tej choroby czerwienicy prawdziwej jest zazwyczaj przewlekły i najczęściej kilkuetapowy. Poszczególne etapy to początkowo etap skąpoobjawowy, potem faza pełnoobjawowa czerwienicy prawdziwej, po której następuje okres wyczerpania szpiku, co wywołuje zmniejszenie liczby krwinek czerwonych z następującym powiększeniem narządu, właśnie wątroby śledzionej jako objawów postępującej metaplazji pozaszpikowej. W trzecim stadium, której coraz gorzej poddaje się leczeniu, aplazja szpikowa występuje i w czwartym, określanym jako stadium białaczki skąpokomórkowej, pełnoobjawowej, ostrej białaczki szpikowej, do której nie zawsze dochodzi z powodu pojawiania się poprzednio różnych powikłań śmiertelnych, szczególnie z zakresu układu nerwowego, gdzie dochodzi do zakrzepów śródnaczyniowych czy wylewów krwawych, z następową martwicą tkanki mózgowej, jaka może występować w postaci albo pojedynczych ognisk, albo wieloogniskowo. Rozpoznanie czerwienicy prawdziwej ustalane jest na podstawie charakterystycznych objawów przedmiotowo-podmiotowych oraz wyników badań laboratoryjnych, których stwierdza się powyżej 6 milionów erytrocytów, ponadto wzrost 100% poziomu hemoglobiny i hematokrytu. Do możliwych sposobów leczniczych zalicza się upusty krwi, erytrocytoforezę oraz chemioterapię. Leczenie fosforem promieniotwórczym, a także leczenie objawowe, zależnie od zaistniałych dolegliwości i objawów. Upusty krwi wykonywane są zwykle 2 albo 3 razy w tygodniu, dopóki hematokryt nie ulega obniżeniu. U ludzi starszych zazwyczaj nie przekracza się upustów 200-300 ml przy jednoczesnym wyrównaniu objętości krwi krążącej płynami krwiozastępczymi. Erytrocytoforeza, którą stosuje się w przypadku tej choroby, polega na upuście krwi do specjalnego urządzenia, separatora, w którym dochodzi do oddzielenia skrwinek czerwonych i ponownie przetacza się osocze choremu, co zazwyczaj powtarzane jest 2 albo 3-krotnie, 3 razy w tygodniu. W ramach chemioterapii także stosowane są preparaty cytostatyczne albo hamujące syntezę kwasu dezoksyrybonukleinowego, po których jednak występują objawy uboczne, zwłaszcza takie jak wypadanie włosów, krwiomocz, różnego rodzaju zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Leczenie fosforem promieniotwórczym bywa w Polsce jednak rzadko stosowane, chociaż daje nawet 2-letnie remisje. Natomiast leczenie objawowe stosowane jest zależnie od potrzeby. Gdy występują powikłania, czy to zatorowo-zakrzepowe, wtedy lekarze stosują leczenie środkami antykoagulacyjnymi. Natomiast przy współistniejącym zwiększonym poziomie kwasu moczowego podawane są preparaty, które redukują poziom kwasu moczowego. Substytucyjnie podawane jest także żelazo, zwłaszcza wtedy, kiedy istnieje konieczność częstych upustów krwi, dlatego że każdego pół litra krwi, 500 ml, pozbawia organizm około 200 mg żelaza, które trzeba uzupełnić. Mimo współczesnych możliwości leczniczych, rokowanie w tej chorobie jest nadal niepewne i trudne. W trakcie mogą występować różnego rodzaju powikłania, szczególnie niebezpieczne, dotyczące ośrodkowego układu nerwowego, a także inne następstwa neurologiczne, powikłania infekcyjno-zapalne w układzie oddechowym, a także dotyczące układu krążenia, związane czy to z niedokrwieniem płuc, niedokrwieniem jelit, uszkodzeniem serca, zaburzeniami rytmu, aż po niewydolność krążenia. Zdarzają się także obfite krwawienia z przewodu pokarmowego, po niedokrwistość i białaczkę. Za chwilę opowiem o nadkrwistościach objawowych albo wtórnych. Nadkrwistości wtórne albo objawowe, zwane poliglobulią, charakteryzują się podobnie jak czerwienica prawdziwa zwiększeniem liczby krwinek czerwonych we krwi obwodowej, jednak bez towarzyszącego wzrostu liczby krwinek białych i płytek krwi. Izolowany wzrost liczby krwinek czerwonych, erytrocytów, jest związany z kompensacyjnym rozrostem układu czerwonokrwinkowego szpiku, co występuje w wielu różnorodnych jednostkach chorobowych, w których pojawia się niedotlenienie w następstwie niedostatecznego wysycenia krwi tlenem. Poliglobulia może występować w związku z tym zarówno w niektórych chorobach układu oddechowego, w chorobach układu krążenia, nerek, czy podczas przebywania w wysokich górach w związku z niedotlenieniem organizmu na innym tle, jak chociażby w trakcie palenia papierosów, które powoduje niedotlenienie i następowy wzrost liczby krwinek czerwonych. Wtórna poliglobulia może mieć także tło rodzinne, związane z takimi chorobami jak hemoglobinopatia, także z innymi, z rzadszymi stanami chorobowymi, jak też może występować jako skutek uboczny stosowania niektórych leków. Niektóre preparaty stosowane w leczeniu, takie jak preparaty kobaltu, tyroksyna czy kwas acetylosalicylowy, powodujące niedotlenienie, mogą być przyczyną właśnie poliglobuli, podobnie jak kortykosterydy czy androgeny, po których dochodzi do umiarkowanego wzrostu liczby krwinek czerwonych. Już od dawna znany jest mechanizm adaptacyjny występowania erytrocytozy, czyli zwiększonej liczby erytrocytów w odpowiedzi na niedotlenienie tkanek u ludzi zamieszkujących tereny wysoko położone w górach, co jest związane ze zmniejszoną zawartością tlenu na wysoko nad poziomem morza i określane chorobą górską, wysokogórską albo chorobą Andów. Przemieszczanie się na znaczne wysokości jest związane nie tylko z kompensacyjnym wzrostem liczby krwinek czerwonych, ale także powstawaniem zmian ze strony innych narządów, co jest leczone stosowaniem preparatów moczopędnych, antyagregacyjnych, tlenem wraz z wykonywaniem erytrocytoforezy. Podłożem zmian adaptacyjnych i wyrównawczych jest wzrost stężenia erytropoetyny w nerkach. Erytropoetyna jest fizjologicznym hormonem niezbędnym do powstawania krwinek czerwonych. U dorosłego człowieka 85% erytropoetyny powstaje w nerkach, reszta w wątrobie, gdzie erytropoetyna ulega także inaktywacji. Erytropoetyna jest wytwarzana przez komórki śródbłonkowe naczyń włosowatych przycewkowych w korze nerek. Erytropoetyna powoduje przekształcanie komórek macierzystych szpiku w proerytroblasty, a zwiększenie liczby erytrocytów pod wpływem erytropoetyny następuje bardzo szybko, w ciągu 2 czy 3 dni, gdyż dojrzewanie krwinek czerwonych jest tak długim procesem. Krwinki czerwone dojrzewają w skupiskach zwanych wysepkami erytrocytowymi, które w centrum mają usytuowany makrofag, krwinkę białą, z którego dojrzewają erytroblasty, które w miarę dojrzewania stają się erytrocytami. Zwykle pobudzenie wydzielania erytropoetyny odbywa się pod wpływem niedotlenienia, jednak stymulować wydzielania mogą zarówno sole kobaltu, jak i hormony. Fizjologiczna równowaga procesów homopoezy jest utrzymywana zarówno przez czynniki hamujące, jak i pobudzające. Zmniejszone stężenie atmosferyczne i parcjalne tlenu powoduje w związku z tym szereg zmian wyrównawczych w organizmie człowieka, właśnie wzrost liczby krwinek czerwonych, które przenoszą tlen, ale także innych, czasem patologicznych, tak dużych jak rozedma płuc, sinica, przekrwienie żylne i włośniczkowe, widoczne szczególnie na powierzchni błon śluzowych i spojówek. W badaniach laboratoryjnych czerwienica rzekoma, jak mówiłam, charakteryzuje się wzrostem liczby krwinek czerwonych, także wzrostem bezwzględnej liczby retikulocytów wcześniejszych etapów rozwoju krwinki, zwiększeniem objętości krwi krążącej i zwiększeniem zdolności absorpcyjnej żelaza. Natomiast nadkrwistości powstające w następstwie przewlekłych chorób narządu oddechowego warunkujących upośledzenie wymiany gazowej objawiają się klinicznie także sinicą, zmianami wyglądu palców, co jest dość charakterystyczne dla osób z niedotlenieniem. Palce mają wygląd maczugi, nazwane jest to maczugowatością, zmniejszonym wycedzeniem krwi tętniczej tlenem oraz wzrostem hematokrytu. W postępowaniu profilaktyczno-leczniczym nadkwistości wtórnej powstałej z powodu zmian w narządzie oddechowym należy przede wszystkim dążyć do zmniejszenia zmian chorobowych. Ponadto stosowane są upusty krwi oraz profilaktyczne leczenie antyagregacyjne. U tych chorych nie należy dopuszczać do odwodnienia. Nadkrwistość występuje także w chorobach układu krążenia, szczególnie w takich chorobach jak wady wrodzone serca, w których dochodzi do mieszania się krwi w sercu, co zmniejsza wysycenie krwi tlenem i pobudza do wydzielania erytropoetyny stymulującej erytropoezę. Podobnie jak w nadkrwistości w przebiegu chorób układu oddechowego, zaleca się przede wszystkim operacyjną eliminację wad, czyli przecieków w sercu poprzez operacje kardiochirurgiczne. Nadkrwistość rzekoma albo objawowa występuje także w przebiegu chorób układu moczowego, nerek, także zmian miażdżycowych w naczyniach nerkowych. Opisywany jest czasem typ rodzinny czerwienicy wtórnej, bardzo rzadko spotykany, który ma prawdopodobnie podłoże genetyczne. Poza objawowymi nadkrwistościami występują także rzekome albo względne na skutek np. odwodnienia i zmian zaburzeń w rozmieszczeniu płynów, szczególnie w przypadku długotrwałego odwodnienia organizmu, znacznego ograniczenia płynów albo długotrwałych wymiotów i biegunek, nadmiernego pocenia się, co powinno być przede wszystkim leczone poprzez uzupełnienie niedoboru płynów. W dzisiejszym programie za chwilę jeszcze opowiem o granulocytopenii i agranulocytozie, które są zupełnie odmiennymi stanami chorobowymi, w których dochodzi do obniżenia liczby krwinek białych określanych granulocytami. Jednymi z najgroźniejszych chorób dotyczących krwinek białych, określanych mianem granulocytów obojętnochłonnych, są granulocytopenia i agranulocytoza. Sama nazwa tego schorzenia, granulocytopenia, pochodzi od nazwy krwinek białych, granulocytów i końcówki penia, czyli braku albo ich niedoboru. Granulocytopenią określa się zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, określanych także mianem neutrofili, poniżej dolnego zakresu normy, czyli poniżej 2500 w 1 mm sześciennym. Granulocytopenia powstaje najczęściej na skutek uszkodzenia szpiku kostnego, w którym normalnie powstają i dojrzewają, i to nie tylko krwinki białe, ale także czerwone, czyli granulocytopenia i agranulocytoza są stanami chorobowymi, których istotą jest obniżenie liczby białych krwinek granulocytów obojętnochłonnych we krwi, co powoduje osłabienie odporności i zwiększoną podatność na zakażenia. Osłabienie odporności jest tym większe, im mniej krwinek białych krąży we krwi. Przyczyny granulocytopenii, czyli zmniejszonego poziomu krwinek białych obojętnochłonnych, są bardzo różne. Ogólnie wyróżniane są dwa rodzaje mechanizmów. Po pierwsze, obniżone wytwarzanie granulocytów w szpiku kostnym albo zwiększony rozpad krwinek białych poza szpikiem albo nasilone usuwanie krwinek białych z krążenia. Niedostateczne wytwarzanie tych krwinek występuje przy uszkodzeniu szpiku, na przykład na skutek naświetlania promieniami rentgenowskimi, leczeniem preparatami cytostatycznymi albo też z przyczyn immunologicznych, czyli wyparcia utkania szpiku przez tkankę nowotworową albo na skutek niedoboru czynników, które są konieczne do wytwarzania krwinek białych, takich jak kwas foliowy, witamina B12, czynniki homeopatyczne albo hormon wzrostu. Nadmierne niszczenie granulocytów ma miejsce w hipersplenizmie, czyli powiększeniu wątroby na skutek zniszczenia krwinek białych przez przyjmowane leki albo z przyczyn immunologicznych, czy też wskutek przewlekłych zakażeń. Granulocytopenia Może występować w przebiegu zakażeń bakteryjnych, szczególnie takich jak dur brzuszny, gruźlica, bruceloza, w przebiegu zakażeń wirusowych, takich jak grypa, żółtaczka zakaźna, odra, różyczka czy AIDS, albo w przebiegu zakażeń pasożytniczych. Granulocytopenia może być skutkiem toksycznego działania leków, zwłaszcza preparatów przeciwbólowych, przeciwgorączkowych, uspokajających, przeciwtarczycowych, przeciwcukrzycowych i przeciwpadaczkowych. Ponadto granulocytopenia może być skutkiem działania niektórych antybiotyków i sulfonamidów oraz preparatów przeciwhistaminowych, a także związków złota, bizmutu czy arsenu. Granulocytopenia nie tylko polekowa może mieć przebieg zarówno ostry, jak i przewlekły. Postać ostra była kiedyś uważana za osobną jednostkę chorobową, która charakteryzowała się nagłym wystąpieniem wysokiej gorączki, dreszczy, pojawieniem się owrzodzeń w błonach śluzowych, na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła, czy w dolnych odcinkach przewodu pokarmowego, a także błon śluzowych dróg rodnych. Klinicznie objawy granulocytopenii zależą od liczby granulocytów we krwi. Graniczne wartości są podawane jako 1500 granulocytów. Ryzyko zakażeń i powikłań znacznie wzrasta, gdy liczba krwinek białych spada poniżej 1000, natomiast gdy ilość białych krwinek spada poniżej 500, ryzyko zakażeń jest ogromne. Miejscem zakażeń najczęściej są drogi oddechowe, jama ustna, zatoki, układ moczowo-płciowy oraz krew. Zwłaszcza do infekcji dochodzi wzdłuż błon śluzowych, które przy niskim poziomie krwinek białych nie są wystarczająco chronione i przez to bardziej podatne na rozwój drobnoustrojów gram ujemnych, gram dodatnich, zwłaszcza takich jak gronkowiec złocisty czy grzybów chorobotwórczych, szczególnie kandida. Powikłania infekcyjne mają przewlekły charakter, nawrotowy, bardzo często bez ostrej fazy zapalnej. Chorzy z ciężką granulocytopenią mogą nie wykazywać objawów zapalnych zarówno dróg moczowych, jak i oddechowych. Dodatkowo w przebiegu zakażeń dochodzi do nadkażenia bakteriami oportunistycznymi, szczególnie pierwotniakami, wirusem cytomegalii. Także może dochodzić do posocznic bakteryjnych. W przypadkach granulocytopenii na tle immunologicznym z powstawaniem przeciwciał przeciwko krwinkom białych, przebieg kliniczny nie jest tak ciężki, czasem nawet może być, nie być objawów, a rozpoznanie ustalane bywa podczas przypadkowego badania krwi. Niekiedy występują objawy ogólne, takie jak uczucie zmęczenia, osłabienie, brak apetytu, ogólne rozbicie, bóle mięśniowo-stawowe, wraz z zwiększoną podatnością do zakażenia, co zawsze stwarza zagrożenie dla stanu chorego. Stan określany jako agranulocytopenia natomiast obejmuje zanik białych krwinek obojętnochłonnych, co dotyczy szczególnie kobiet między 4. i 6. dekadą życia, u których rozwija się ciężka posocznica ze zmianami martwiczymi błon śluzowych, zarówno gardła, jak i innych miejscach skóry. Podłożem tej postaci jest zazwyczaj nadwrażliwość na lek, który uruchamia mechanizm powstawania przeciwciał skierowanych przeciwko krwinkom białym opłaszczonych danym lekiem, co przy ponownym podaniu preparatu powoduje niszczenie krwinek białych, rozpad ich we krwi, ale także w szpiku kostnym. A granulocytoza polega na nagłym zmniejszeniu liczby granulocytów lub prawie całkowitym ich zaniku w wyniku uszkodzenia komórek szpiku, które wytwarzają białe krwinki, lub niszczenia ich we krwi obwodowej na drodze mechanizmu autoimmunologicznego, a także w obecności niektórych leków, zwłaszcza takich jak niesterydowe preparaty przeciwzapalne nowej generacji, sulfonamidy, tyrostatyki, preparaty złota, leki psychotropowe, fenotiazyny. W wyniku zaburzeń immunologicznych dochodzi do takich objawów jak osłabienie nieswoistej odporności, gorączka, owrzodzenie śluzówek, wybroczyny w przewodzie pokarmowym. Główną przyczyną śmiertelności w przebiegu agranulocytozy jest posocznica. Leczenie polega na usunięciu czynnika wyzwalającego. W zależności od powodu uszkodzenia szpiku, pobudzenie czynności szpiku do wytwarzania krwinek białych. Także stosuje się takie metody jak przetaczanie masy granulocytarnej czy zwalczanie istniejących zakażeń. Objawy kliniczne granulocytopenii albo agranulocytozy są podobne i choroba może rozpoczynać się albo nagle, albo po krótkim okresie objawów grypopodobnych pojawiają się ciężkie objawy martwicze. Chorzy mają gorączkę, mogą być zamroczeni i w ciężkim stanie, co jest objawem i wyrazem załamania odporności. Leczenie oczywiście poza podawaniem antybiotyków w celu zwalczania zakażeń antybiotyków o szerokim spektrum podaje się gamma globuliny, sterydy, preparaty także przeciwgrzybicze. W okresie agranulocytozy należy chorych umieszczać w specjalnych, sterylnych pomieszczeniach, podobnie w takich warunkach, w jakich umieszcza się chorych na ostrą białaczkę w czasie leczenia preparatami cytostatycznymi. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam powiedzieć o takich odmiennych stanach chorobowych. Jednej czerwienicy, która polega na wzroście liczby krwinek czerwonych i granulocytopenii czy agranulocytozy, która jest objawem, która polega na zmniejszeniu liczby krwinek białych. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.